Natomiast były takie rodziny, które były niezwykle potężne, na przykład w tej połowie XVII wieku i potem niestety wygasły. To jest przykład właśnie koreckich. Ostatni z koreckich już zupełnie, Samuel również, występuje w trylogii, jest przyjacielem Jana Skrzetuskiego i tam był taki moment, że w czasie insurekcji chmielnickiego Skrzetuski leczy się na zamku w Korcu właśnie po trudach poszukiwań Heleny. Ten Samuel Korecki zmarł młodo, zmarł niestety bezdzietnie. No nie wiem, czy pamiętasz, Konradzie, bo o tym też mówiliśmy. On był mężem tej pięknej, słynącej z urody Opalińskiej, którą oskarżano o to, że trzech mężów otruła. No to właśnie ten książę Korecki był ostatnim. Nie zostawił potomków i na nim wygasł z kolei ród książąt koreckich. Ale to było oczywiście, proszę państwa, pokolenie czy dwa później. Teraz mówimy o tym wcześniejszym Samuelu, który też oczywiście wspomagał szwagru swojej żony, też tam robił awantury straszliwe w tej Wołoszczyźnie. Między innymi w 1615 roku, za taką cichą zgodą króla Zygmunta III, no cichą, bo oczywiście chodziło o uniknięcie jakichś komplikacji międzynarodowych, zgromadził pod Uściem, czyli w tej siedzibie swojego teścia, znaczne siły. To byli głównie różni awanturnicy i wkroczył tam do tej Mołdawii, żeby właśnie jakiegoś tam kolejnego gospodara zmienić. No, dowodził także w bitwie pod Cecorą, lewym skrzydłem wojsk polskich. Był uwięziony przez Turków, zresztą już po raz drugi. Wcześniej zbiegł z niewoli tureckiej w 1617 roku. Potem trafił po raz drugi. Za pierwszym razem udało mu się zbiec z tej tureckiej niewoli po prostu w przebraniu kupca. Natomiast za drugim razem było już znacznie gorzej. Jakoś tam próbowano go uwolnić. Miał nawet interweniować w tej sprawie król Anglii Jakub I Stuart. No niestety, na krótko przed jakby sfinalizowaniem sprawy książę został uduszony w więzieniu. Uduszony w więzieniu. Nie wiemy, czy przez współwięźniów, czy może na rozkaz jakichś władz. Był to niewątpliwie jeden z największych awanturników tego początku XVII wieku. No i drugi z mężów Mohylanek, który skończył śmiercią gwałtowną, tak? No, mówiliśmy o tym wcześniejszym, który został po prostu otruty. No i wreszcie, proszę państwa, Maria Amalia. Ta, o której mówiliśmy już sporo.
Ta od skarbu.
Właścicielka skarbu, tak?
I wielu mężów.
I no dwóch. Pierwszy to był Stefan Potocki, już wcześniej wspominany. Też interweniujący w Mołdawii, też więziony przez tych Turków nieszczęsnych i tak dalej. Drugim mężem był Firlej, on nie odegrał większej roli. Natomiast, proszę państwa, co ciekawe bardzo, w małżeństwie z tym pierwszym mężem, Stefanem Potockim, miała Maria Amalia dwie córki, Katarzynę i Annę. I ta Katarzyna, proszę państwa, została w 1638 roku wydana za mąż za księcia Janusza Radziwiłła. Więc tutaj nastąpiło no, takie znowu sprzężenie dwóch wielkich rodów, a jak się potem okazało z czasem, nie było to wcale znowu pierwsze sprzężenie w rodzinie Radziwiłłów. Gdyż przypomnę państwu, że można chyba powiedzieć, że pokolenie później, czyli to już jest połowa XVII wieku, czasy, które nas jak najbardziej interesują. Żoną kolejnego księcia Janusza Radziwiłła, tego świetnie znanego z trylogii hetmana Wielkiego Litewskiego, jest kolejna.
Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Dobrych wierszy państwu i
dobry wieczór państwu.
Michał Piotrowski
i Antoni Pawlak, poeci pierwszego kontaktu. Może na początek przypomnij, Michale, adres, na który państwo mogą przysyłać swoje wiersze.
No tak, to jest bardzo ważna sprawa i ja myślę, że ostatnim razem nie przypomniałem.
Też się tego obawiam.
I być może nie wszyscy państwo pamiętają, także wiersze@radiogdansk.pl. To jest ten taki dobry adres, pod który możecie swoje wiersze przysyłać.
Oczywiście. Notabene dobry adres to był To taki był tytuł sztuki, którą napisał Władysław Zawistowski, nasz kolega z anteny.
I państwu znany również jako właśnie osoba, która wiele w Radiu Gdańsk opowieści ciekawych snuje.
Szczególnie historycznych, ale nie tylko.
A Dzik nie jest chyba historykiem, prawda?
Nie, jest z wykształcenia polonistą. Natomiast ja bym chciał, w związku z tym, że już przypomniałeś nasz adres, zapewnić państwa, że przysyłanie do nas wierszy jest bardzo dobrym pomysłem. Nie tylko dlatego, że jest to dobry adres, ale dlatego, że mimo, że ta audycja jest w Radiu Gdańsk, słuchacze jakby już grupują się z całej Polski. Wyobraź sobie, że dostaliśmy...
No, mieliśmy, pamiętasz, również słuchaczy
z oceanów, z Afryki.
Tak, z Afryki nawet był jeden.
I gdzieś z Anglii tam. No,
także jeśli nas państwo słuchacie w Afryce albo w Anglii, to pozdrawiamy. W Warszawie też.
Też ciepło pozdrawiamy, szczególnie tych z Afryki, bo tam chyba jest zawsze ciepło. Ale właśnie dotarły do naszej skrzynki dwa wiersze pana Jarosława z Warszawy. One nie są długie, więc ja może oba przeczytam, jeśli pozwolisz. Oba są bez tytułu. Pierwszy brzmi tak. Często bywam w różnych miejscach Polski. Właściwie w całej Polsce bywam często. Bo taki mam po prostu zawód. Ale to lubię.
Mhm.
Taki prościutki, prawda? Mhm. Ale... I drugi, chyba troszeczkę przewrotny, też bez tytułu. Obok polityki rodeo lubię w telewizji najbardziej. Bo to zabawne. Strasznie mnie bawi ten opis byka, jakby był człowiekiem. Ma takie cechy lub inne, charakter, lepszy albo gorszy dzień. Bardzo lubię zwierzęta i to podejście jest mi bliskie. Jest tu pewna przewrotność, prawda? Mm. Bo jednak rodeo nie jest chyba takim najbardziej humanitarnym.
Ja myślę, że byki się bawią gorzej.
Tak. A tutaj, prawda, puenta jest taka, że to wszystko z miłości dla zwierząt. No ale cóż, poezja też powinna być przewrotna.
Mm.
Dziękujemy, panie Jarosławie, i czekamy na więcej.
No dobra, ja troszeczkę z innej beczki teraz, dlatego że niedawno takim gorącym tematem były egzaminy gimnazjalne. I tutaj taka kolejna ciekawostka i smaczek dla państwa, dlatego że nasz ulubiony autor multipoetyckich utworów, które wszystkie są pod szyldem Nowe wiersze sławnych poetów, stworzył z tej okazji wiersz na modłę Jana Lechonia. Jan Lechoń, Mickiewicz na egzaminie gimnazjalnym. Tak się nazywa ten tytuł. Tak się nazywa ten wiersz, taki jest jego tytuł. I brzmi on tak. Widzisz tę twarz z tak wielu podręczników znaną i skórę, co na dłoniach zżółkła jak pergamin? Mickiewicz w ciasnej ławce pod wyplakłą ścianą usiadł, by gimnazjalny napisać egzamin. Wzdycha. Patrzy przez okno. Ramionami wzrusza. Chce już prawie wychodzić, jednak zdanie zmienia. Podany w tekście fragment pana Tadeusza czyta długo, z wysiłkiem i bez zrozumienia. Czy kiedyś to wymyślił? Zgasło soplicowo i kraina pamiątek dawno się zapadła. Więc milcząc, odpowiedzi wybiera losowo. Jak litery obcego nagle abecadła.
No bardzo przewrotne, bardzo ładnie zrobione.
Ja jestem po prostu pod wrażeniem kolegi, który te teksty pisze, bo co jeden to lepszy i po prostu te nowe wiersze sławnych poetów to jest jakaś taka nowa jakość, którą ja się cały czas cieszę jak...
Jak prysznic po upalnym dniu, prawda? Mm. Zresztą tam zaskoczyło jedno, bo autor pisze, że Mickiewicz miał pożółte dłonie. No dobrze, ja jestem jak Mickiewicz, ja mam tylko co prawda te dwa palce pożółkę od tytoniu, ale...
Czyli jest taka wspólnota poetycka.
Tak. Mm. To jakby taki maleńki Mickiewicz.
Swoją drogą...
Maleńki, ale grubiutki.
To nasuwa pewien taki trop dla badaczy, że Mickiewicz musiał strasznie dużo palić, skoro całe dłonie miał, prawda?
Zważywszy, że ja też dużo palę, mam tylko dwa palce, czyli dużo więcej musiał palić.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
No dobra, ja mam jeszcze takie dwa żarciki, ale to może zostawmy sobie na później, natomiast
sięgnijmy
do skrzynki, tak. albo właśnie do tego, co państwo przysyłają, dlatego żeby znowu nie przegadać za dużo na początek.
Ja chciałem przeczytać wiersz pana Michała, wiersz, który mam...
Ale nie mój.
Nie. Uf. Przepraszam, chyba.
Jakbym przysyłał pod własnym imieniem wiersze do naszej audycji, to byłoby to dość zabawne.
Wiersz, który mam duży kłopot... który, no nie, nie powiem na czym polega, posłuchaj. Wiersz, no, ciut długi, nazywa się Ludu bezdomny. Mhm. Ciepło, komfort, szczęście. Co to takiego? Zapyta biedak niewiedzący o dobrodziejstwie. Gdzie moi przyjaciele, ukochani, rodzina? Czemu mnie opuściliście? Kto mnie teraz utrzyma? Gdzie się podziały ich byty w waszym życiu? Nie szukajcie go w ukryciu. Gdzie się podział ich dom, dobytek, praca? Już nie widzą, czy zaczynać od nowa się opłaca. Gdzie się zatrzymią, by schodzić niżej już się nie da. Stracili wszystko, dobrze wiedzą, co to bieda. Gdy się zataczacie w głodzie, brudzie, nędzy, już widać, że brak wam pieniędzy. Usłyszycie wołanie moje, ludu bezdomny, bez celu, dlaczego jest was tak wielu? Zapewne pech wam wymierzył cios, ale odwróćcie swój los. Zatrzymcie się i odwróćcie się plecami do rynsztoku, nie bójcie się i zróbcie naprzód kilka kroków. Lecz by mogło zaistnieć dzisiaj, musi skończyć się wczoraj. Spróbujcie wypłynąć pod prąd, nie zawracajcie do nikąd. Lecz my, lud ciepło się trzymający, mający dach nie kapiący, rozumiemy wasz problem tkwiący, iż każdy żebrak nowego startu się płoszy, bo nie ma skąd wziąć kilka groszy. Choć każdy wam powie, to być może mądre przysłowie, że pieniądz to nie wszystko. Lecz prawda jest taka, że bez pieniędzy nie ma nic i tego się trzymcie blisko. I tutaj mam taki oto kłopot, że jest w tym pewna szlachetność, tak? Jest taka tęsknota za równość, braterstwo, wolność, tak? To bardzo piękna idea. Tylko jest w tym taki nieznośny patos, taka górnolotność, która od razu mnie odrzuca. A poza tym, panie Michale, w latach 20. w Polsce byli tak zwani, w poezji polskiej, tak zwani futuryści, Bruno Jesieński, Anatol Stern i tak dalej. I oni sobie kpili z języka polskiego, pisząc nieortograficznie swoje wiersze. Czasami, jak się pierwszy raz czyta któryś z bardzo pięknych zresztą wierszy Bruno Jesieńskiego, trudno zrozumieć, bo wprawiają człowieka w pewien dyskomfort właśnie błędy ortograficzne. No,
jeśli można napisać z wieloma błędami bardzo króciutki tytuł Nóż w brzuchu.
Dokładnie. Tak. To już jest pewna sztuka. Natomiast, panie Michale, gdzie się zatrzymią, to już nie jest błąd ortograficzny, to jest po prostu błąd gramatyczny, tak? Trzymcie się blisko.
No to konsekwentnie.
Tak, to bardzo konsekwentnie. Poza tym, no, są taki...
Ale jest zatrzymcie się jeszcze.
Też, ale zatrzymią się, tak. Ale poza tym już są takie, no, naprawdę duże niezgrabności, jak gdzie się podział ich byt w waszym życiu. Mhm. To jest tak sformułowane, że ja naprawdę nie do końca wiem, o co tutaj chodzi. Także, panie Michale, przede wszystkim przetłumaczyć to na polski, na poprawny polski, a poza tym spróbować wyprać to z patosu, bo to jest naprawdę bardzo szlachetne, tylko...
Oj, tu by dużo trzeba było jeszcze mieć uwagi, tak. bo panie Michale, no ja powiem tyle, rymy na przykład.
Rymy, tak.
Kompletnie, to się po prostu jedno, drugie potyka, tam nigdzie nie ma takiego rytmu i takiej... I tak naprawdę to jest już bardzo mocna taka ucieczka w momencie, kiedy rozpaczliwie szukamy rymu do słowa, żeby nam pasowało i to było, że jest groszy, tam masz coś takiego.
No wiesz, pod prąd do nikąd.
Tak, ono właśnie, pod prąd donikąd, ale mamy
groszy,
też...
płoszy, groszy.
No właśnie. I każdy żebrak nowego startu się płoszy. No,
to też nie jest po polsku.
To nie jest po polsku. No, logika podpowiadałaby, że się boi na przykład, nie? Ale boi,
się nie rymuje.
Nie rymuje się z żadną walutą i tutaj był kłopot. Może po prostu zostawmy te rymy i może po prostu napiszmy, panie Michale, proszę spróbować bez rymów zupełnie.
Dokładnie, bo tutaj jedno zastrzeżenie.
To nie musi się rymować, myśmy już o tym mówili wielokrotnie.
Tak, ale bo żeby pan też dobrze nas zrozumiał, ani ja, ani ten Michał, co obok mnie siedzi w tej chwili w studio, nie jesteśmy purystami językowymi, tak?
No, absolutnie.
Nam się też zdarza, no, zazwyczaj bardzo celowo, czy złamać gramatykę w jakiś sposób, czy coś takiego, ale to wszystko musi mieć swoje uzasadnienie. A tu mi wygląda, jakby po prostu pan usiadł i puścił to na żywioł. Mhm. A to nie jest dobra metoda.
To teraz pozwolisz, że ja sięgnę również do skrzynki, trochę po inne wiersze. Pan Wojtek napisał do nas list, bardzo krótki, bo napisał po prostu: witam, przyszedł mi do głowy oto taki wiersz.
No.
Jest to pewien wstęp, niezbyt może długi, natomiast wiersz zatytułowany jest Czas. Minuty przepływają przez moje powietrze. Z każdym oddechem milknie zuchwale czas. Tonąć by się chciało, a jednak nie tonę. Fioletowe nitki żył nadal pełne krwi. Drogowskazy tam i powroty tu. Czyściutki przez cały korytarz obraz wyjęty z ram. Tu, gdzie kończy się ja, a zaczyna na zewnątrz świata. Wiedz, kiedy idziesz z oszczepem w miasto, idę ja za tobą. Nawet nie wiesz, że nigdy nie jesteś sam, bo i we śnie pilnuję twoich snów. I to jest taki obraz, który w jakiś tam sposób mnie zatrzymał, zaciekawił. Bardzo ładnie się zaczyna tymi minutami, które przepływają przez moje powietrze. To jest bardzo
fantastyczne, tak.
Fajna metafora.
Ale wiesz co, bo tutaj ten początek jest znakomity.
No.
Ja bym wszelako jedną rzecz zmienił, bo tutaj ma pan tak. Minuty przepływają przez moje powietrze. To jest czyściutkie i ładne. Mhm. I drugi wers: z każdym oddechem milknie zuchwale czas. Ja bym to słowo zuchwale wyrzucił, bo to, ale po prostu jest niepotrzebne. A z każdym oddechem milknie czas byłoby chyba mocniejsze, ładniejsze. Mhm. Prawda?
No i potem, panie Wojtku, troszeczkę to się jednak zaczyna psuć. To znaczy, mi się wydaje, że takie wpisywanie gdzieś tam w kolejne wersy wielokropków, tego nie widać, jak się to czyta na antenie. Natomiast jakoś, nie wiem, mi się zawsze wydawało, że właśnie wielokropki, takie dodatkowe zawieszenia w treści, one niespecjalnie dodają uroku wierszowi w zapisie. I tak naprawdę to, że ten tekst łamie się na kolejne wersy, już w pewien sposób zawiesza głos. Tutaj nie trzeba wielokropków.
Dla mnie wielokropki są równie irytujące w wierszach i zresztą w prozie też, jak cudzysłowy nadmiernie używane, prawda?
No i tak naprawdę, nie wiem, pomyślałbym być może o jakimś takim mocniejszym domknięciu, o jakiejś takiej mocniejszej puencie na koniec, czy jakiejś metaforze, która by to jakoś ciekawiej spinała. Bo tak trochę wychodzimy z tego wiersza, weszliśmy w niego rozpędem, a potem tak pomału ta woda jakby tak wyciekała i to jest bardzo łagodne wyjście. Może warto by było czymś tam jeszcze
podkreślić.
Podkręcić.
Tak, żeby to jakby zamykało się z początkiem. Uh-huh. Taką klamrę stanowiło. Uh-huh. Tak.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
A ja mam, proszę pana, wiersz pana Tomasza. I też mam tu pewne uwagi, że tak. Posłuchaj. Serce to mięsień jest tak wspaniały, co tłoczy krew na cały organizm. A wszystkie członki mu dopingują i całym sobą na nie pracują. Cieszy się serce, że jest medialne, rozpoznawalne, tak idealne i złego słowa nie usłyszy, martwią się wszyscy, gdy ledwo dyszy. Zwolnij troszeczkę, proszą wnętrzności, zaniepokojone są także kości. Serce nie słucha rad swoich braci, myśli o sławie, to się opłaci. I narzuciło tempo olbrzymie, jak wielki silnik w wielkiej maszynie. Pompa pompuje, olej w przewody, ciśnienie wzrasta, zawał gotowy. I tu mam taką wątpliwość, że nie bardzo rozumiem, jakie są intencje autora, dlatego że to mi troszeczkę przy zachowaniu wszelkich proporcji przypomina wiersze Tuwima, ale dla dzieci. Mhm. Prawda? I w wersyfikacji, w rytmice, to i w tym obrazowaniu. To jest troszeczkę jak wiersz dla dzieci, ale nie wiem, czy taka była intencja pana Tomasza.
No, myślę, że niekoniecznie. Mi się z kolei skojarzyło z takimi, wiesz, wierszowanymi historyjkami poetów staropolskich. To takie wszystkie fraszki, przypowiastki. Mhm. Tam albo grały zwierzątka, albo właśnie były jakieś takie dyskusje pomiędzy częściami ciała.
No i tutaj masz też właściwy dla tej poezji, o której mówisz, taki morał, prawda?
Jest morał, tak. jest taka rytmika, jest to takie troszeczkę naiwne rymowanie, takie fraszkowe, także tam bym gdzieś się doszukiwał korzeni. No pytanie, panie Tomaszu, czy to jest taka jednorazowa zabawa i po prostu jest to taki troszeczkę właśnie żarcik poetycki, czy na przykład przygotowuje pan większy zbiór poświęcony każdemu z organów wewnętrznych, bo wtedy no to doradzałbym jeszcze przemyślenie tego i być może wymyślenie jeszcze jakichś tam innych tropów. Natomiast jako taka pojedyncza, żartobliwa właśnie fraszeczka, to myślę, znaczy, że może być. Nawet ja się nie czepiam tutaj tych rymów, które tam faktycznie trochę kuleją, ten rytm ucieka i to jest taka troszeczkę, no, można powiedzieć, szkolna rymowanka. Ale nie, no jakby przyjmuję, że to jest taka konwencja, że to jest jakby właśnie w tych klimatach pomyślane.
Ja bym tutaj jeszcze panu Tomaszowi zwrócił uwagę, żeby spokojnie się przyjrzał dwóm ostatnim wersom pierwszej zwrotki.
Czyli tam mamy...
A wszystkie członki mu dopingują i całym sobą na nie pracują. Jeżeli wszystkie, to nie sobą.
To jest coś z gramatyką, to jest nie do końca poukładane. To znowu mamy tą sytuację, w której jakby rym narzuca
pewne rozwiązania, niekoniecznie są tak.
Natomiast, ale dałoby radę, panie Tomaszu. Ja tak na gorąco nie wymyślę, natomiast myślę, że tutaj przy zatrzymaniu tego rymu dopingują, pracują, można by było wymyślić środek tak, żeby...
Całymi sobą, to już wtedy jest chyba lekko to archaiczne jest.
Albo i wszystkie razem na nie pracują.
Dokładnie.
Tak, także no mamy takie powtórzenie, wszystkie członki mu dopingują i wszystkie razem na nie pracują,
tak.
Ale to też się tutaj spina.
Tak, i to rzeczywiście by tę całą niezgrabność zlikwidowało.
No także myślę, że tutaj, panie Tomaszu, jak najbardziej, no pytanie właśnie, czy mamy też jakieś inne utwory, na przykład o wątrobie, śledzionie, i dwunastnicy, bo to by był ciekawy temat.
O dwunastnicy można by dwunastozgłoskowcem.
Mieliśmy już w audycji wiersze o psach, o kotach, ale o dwunastnicy nie było.
Nie,
także
jeszcze nie.
Jest to spore wyzwanie. No ale dobra, no skoro jesteśmy już przy takich rymowankach, to ja może jeszcze na koniec szybko przeczytam Barańczaka. Stanisław Barańczak. I zwróćcie państwo uwagę, chociaż może ja nie wyprzedzę tego, zobaczymy, czy państwo sami zauważycie,
jak można się bawić poezją.
Syberyjskie striptizerki słyszą sardoniczne szmerki sarkającej szpetnie sali. Sala? Sami swoi. Stali smakoszowie strip spelunek. Super samczy swój stosunek sygnalizujący spazmem śmiechu, sykiem z sarkazmem sybiraka sabaryty. Ściągać szuby seniority. Seniority? Skąd seniorki? Starzejemy się. Sikorki, 66-latki, sklęsły słynne superzatki, skandal, szwindel, szmalustrata, striptizerka szpakowata. Szokuj sławo seks salonów, szarmem swoich salcesonów. Satyrycznym szpilkom spektatorów stępia szpice sekta starowierów. Starowierzy sądzą, skoro seks się szerzy, seks stanowi sedno sensu. Stąd slogany, seks szaleństwu sercem sprzyjaj starowierze. Striptizerki szanuj szczerze. Solidarne stanowisko siurpryzuje środowisko, satysfakcjonując szereg syberyjskich striptizerek.
No, wyższa szkoła jazdy.
I to jest jedyne, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, wszystko zaczyna się tutaj na literę S. Jedyne co, to Stanisław Barańczak. No, myślę, że mógłby zmienić nazwisko, żeby się kończyło na S i to by ładnie domykało.
No i tym miłym akcentem musimy się już niestety pożegnać. My sobie idziemy, państwo zostają przy Radiu Odbiornikach.
Do usłyszenia za tydzień.
Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.